starej leśniczówce, w samym sercu Europy. Z początku bez prądu i wody. Ponad 35 lat mieszkała niezwykła para. Simona Kossak i Lech Wilczek. Oboje byli przyrodnikami, do szaleństwa rozkochanymi w dzikiej naturze. Lech Wilczek. Moje życie z Simoną Kossak. Czyta Piotr Półtorak.
Siedzieliśmy przy kuchennym stole, jedząc śniadanie. Kilkadziesiąt metrów za oknem piętrzył się masyw rezerwatu. Pośród szczytów strzelistych świerków widać było osobliwą, sterczącą pionowo gałąź kilkusetletniej wielkiej sosny. Zastąpiła utrącony przez piorun wierzchołek. Czub tej uschniętej sosny wygląda zupełnie jak bonsai, mówię. Simona, siedząc naprzeciwko, odpowiedziała zamyślona z pełnymi ustami coś w rodzaju mhm. Po chwili znów zapytałem: czy kupiłaś już sobie te okulary na dalekie widzenie? Simona z ustami w kubku z herbatą skinęła twierdząco głową. A czy daleko w nich widzisz? Aż do samego zakrętu, odpowiedziała z całą powagą, po czym natychmiast parsknęliśmy śmiechem z niezamierzonego dowcipu, bo przecież odpowiedziała jak najbardziej poważnie, obrazowo i rzeczowo. Droga z dziedzinki do Białowieży zakręca kilkaset metrów od domu. Było tych dowcipów zamierzonych i niezamierzonych dosyta. Simony nigdy nie zawodziło poczucie humoru, ja też byłem pod tym względem nie najgorszy. Obiecywaliśmy sobie setkę razy, to trzeba koniecznie zapisać, po czym żadne z nas nie zapisywało. Nie mogę teraz odżałować, że nie prowadziliśmy pamiętników, nie robiliśmy nawet okolicznościowych notatek. Ileż tego naszego dziedzinkowego, satyrycznego folkloru poszło w zapomnienie. Wchodzę do swego pokoju. Simonka go właśnie odnawia. Ściany już równiutko pomalowane, obrzeża moich starych zegarów trochę pochlapane, bo szkoda było czasu, żeby je zdejmować. Simona na drabince maluje belkę sufitu. Zaprzyjaźniony chłopiec z technikum leśnego trzyma puszkę z farbą. Pod belką wisi jelenie poroże. Dwa piękne, duże zrzuty pasują do siebie jak ulał, choć pochodzą z różnych okolic. Tylko mi nie pochlap rogów, upominam dobrotliwie Simonę. A ona z żywiołowym refleksem rzuca przez ramię: to się odsuń. Po czym ta najwierniejsza pod słońcem istota o mało nie spada z drabinki ze śmiechu. Chłopiec o mało nie upuszcza puszki z farbą, a ja, rechocząc, opieram się o futrynę. Wiozła mnie kiedyś swoim fiacikiem do Białowieży. Trochę się rozpędziła, na wybojach zaczęło rzucać. Nieprzywykły do jeżdżenia po lesie jako pasażer, raz i drugi przytrzymałem się uchwytu nad drzwiami. Obrzuciła mnie krytycznym spojrzeniem. Co tak skaczesz jak w ogrodzie zoologicznym? A ja na to w żywiołowym rewanżu: a co mam robić, jak z małpą jadę? Wyjeżdżamy z lasu na pole. Simona zręcznie i zwycięsko prowadziła samochód, przez cały czas w milczącym napięciu, żeby nie wpaść kołami w głębokie kolejny, napełnione zamarzniętą powierzchnią wodą. Słusznie dumny z siebie kierowca intonuje popularną piosenkę Motylem jestem i w tym momencie łomot. Fiacik wpada kołem w dołek i wali spodem w zamarzniętą bryłę błota. Silnik gaśnie. To Motylem jestem przekornie podśpiewywałem Simonie przez lata w różnych sprzyjających temu okolicznościach, ale prawdę mówiąc, okazje trafiały się rzadko. Zainteresowanie Simony filmowaniem zaczęło się w początkach lat 90., kiedy kierowała w Białowieży biurem UNESCO Człowiek i Biosfera w ramach finansowanego przez Bank Światowy programu. Nakręciła wtedy tanią służbową kamerą swój pierwszy film. Ciekawy reportaż z własnym komentarzem z oficjalnej wizyty polskiej delegacji na Grenlandii. Udało jej się wygospodarować czas, żeby sfilmować monumentalny lodowiec i niespodziewane barwne grenlandzkie krajobrazy z reniferami. Wędrowała w tym celu pieszo kilkanaście kilometrów. Na polu prywatnej kinematografii mogła wreszcie w sposób bardziej oczywisty nawiązywać do rodzinnych tradycji artystycznych. Czuła się trochę niespełniona, nie pisząc wierszy, jak uwielbiana przez nią ciocia Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i nie malując jak pradziadek, dziadek i ojciec Kossakowie. Żartowała, że potrafi świetnie posługiwać się pędzlem, jedynie malując ściany. Nawiasem mówiąc, potrafiła je też perfekcyjnie tapetować. Dając upust swojej nowej pasji, zaczęła inwestować w coraz lepszy, zbliżony do profesjonalnego filmowy sprzęt. Patrzyłem z podziwem, jak samodzielnie zgłębiała tajniki obsługiwania kolejnych kamer, a potem montażu i udźwiękowienia sfilmowanego materiału przy pomocy kosztownej wówczas zakupionej w tym celu Casablanki. Nie mając za sobą żadnej filmowej szkoły, kursów czy praktyki, korzystając tylko z zawiłych instrukcji i okolicznościowych porad, w niedługim czasie posiadła umiejętność samodzielnego produkowania gotowych do projekcji, zmontowanych, udźwiękowionych, wyposażonych w atrakcyjnie pomyślane czołówki filmów. Posypały się za nie wyróżnienia i nagrody. Ukoronowaniem było Grand Prix za Życie żaby z osobną nagrodą za najlepszy dźwięk. Ten film, na wręcz prowokacyjnie banalny temat, to godne wyrafinowanego profesjonalisty arcydzieło subtelnej dydaktyki, dramatyzmu i filozoficznego wydźwięku. Film bez słów. Jedyny komentarz na początku to: nie pytaj, jak się nazywa, co robi i dlaczego. Patrz uważnie. W sumie poruszające misterium przyrody w ferii pięknych barw, przy dźwiękach natury i świetnie dobranej, komentującej akcję muzyki Vangelisa. Film znakomity już od dowcipnej czołówki, w której na zatopiony w płytkiej wodzie tytuł napływa nagle spoza kadru i zatrzymuje się jak urodzona aktorka tam, gdzie trzeba, okazałe zielone żabsko. Miała zwyczaj z kamerą na statywie przycupnąć gdzieś na swoim miniaturowym składanym krzesełku, nieraz w zupełnie odsłoniętym miejscu. Siedziała godzinę, dwie, oddając się nirwanie. Z upływem czasu swoboda, spokój ducha i życzliwość wobec wszystkich dzieci natury jednoczyły ją z otoczeniem. Sójki przestawały ostrzegawczo wrzeszczeć i zabierały się do zbierania żołędzi pod pobliskim dębem. Czarniawy świerszcz wyłaził z norki u stóp i zaczynał koncert. Znowu odzywał się chór koników polnych. Motyle przysiadały na jej głowie i na filmowym sprzęcie. Ważka zatrzymywała się z furkotem tuż przed twarzą. Dzierżby sąsiadki jak przedtem karmiły młode. Wtedy wolniutko, jakby od niechcenia, pochylała się nad kamerą. Kiedy tak biwakowała pośród wysokiej trawy na dzikiej łące w pobliżu domu, chwyciła kątem oka jakiś rudawy ruch. Z gąszczu wyszedł wolniutko malutki jelonek w białe kropki, któremu znudziło się czekanie na matkę. W pełni ostrożności, gotów do ucieczki, przedefiladował tuż przed filmującą cały czas Simoną, jakby w ogóle nie istniała. Opowiadała, że z wrażenia tłukło jej się serce. Był to nieznający dotąd ludzi synek znajomej dzikiej łani, która przez kilka lat z rzędu w ostatnich dniach ciąży przeskakiwała siatkę ogrodzenia i cieliła się w bezpiecznych chaszczach, nie dalej niż 80 kroków od domu. Dnie spędzała w puszczy, wpadała tylko na chwilę, żeby nakarmić cichutko warujące dziecko. Najwyraźniej orientowała się, że tego miejsca nie odwiedzają wilki ani kłusujące psy.
Był to fragment książki Lecha Wilczka Moje życie z Simoną Kossak. Czytał Piotr Półtorak. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Marginesy oraz Polskie Radio Białystok.